Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Georgina Gryboś, to kolejny odcinek podcastu Literacka Kawka Obce Regały, którego patronem jest Audioteka, za co moje serduszko bije wdzięcznie i niezwykle mocno już od jakiegoś czasu. Natomiast dziś dla mnie bardzo wyjątkowy gość i mam nadzieję, że ta wyjątkowość rozleje się również na osoby słuchające. Przemek Staroń, dzień dobry.
Dzień dobry, Georgino. Dzień dobry wszystkim, dzięki którym ten podcast w ogóle technicznie może być realizowany. I dzień dobry wszystkim słuchającym.
To jest dobre powitanie, bo wciąż powtarzam, że to nie tylko ta gadająca głowa przy mikrofonie, ale to też cała obstawa wokół. Także akurat dzisiaj Paweł Lorenz jest z nami. Tomasz Orzechowski, który będzie po prostu uładzał to, co mówimy i ugrzeczniał nas, ponieważ nie wiem, w jakie odmęty popędzimy dzisiaj z Przemkiem w naszych rozmowach, ale to wszystko się za chwilę okaże. Przemku, znasz formułę podcastu. Wiesz, że będziemy rozmawiać o czymś, co wydaje mi się absolutnie oboje kochamy najbardziej na świecie, czyli będziemy rozmawiać po prostu o dobrych historiach.
Nie, no cóż ja mogę powiedzieć. Jaram się jak pochodnia.
No Jezu, lubię ten tekst, też go często używam. Przemku, wiesz co, rozglądnij się bardzo cię proszę. Nie wiem, czy jesteś w takiej przestrzeni, która mogłaby nam coś powiedzieć realnie o twoich regałach albo ewentualnie o stosach książek, które masz obok siebie, po które sięgasz. Co jest pierwszym tytułem, który teraz ci robi zamieszanie w serduszku albo zrobił jakiś niedaleki, niedługi czas temu?
Ja myślę, że przede wszystkim jestem chyba w idealnym miejscu, bo dosłownie siedzę na kanapie tuż obok regałów w liczbie mnogiej i są to oczywiście regały, których książki mieszają się z figurkami Funko Pop i klockami Lego, co jest dla mnie o tyle istotne, że zawsze dla mnie tekst według tych szkół, które bardzo lubię, to de facto nie była tylko i wyłącznie literatura, teksty, kultury. Ja bardzo lubię tak o tym myśleć i w ten sposób widowisko, serial, gra komputerowa jak najbardziej może być tekstem. Zresztą tekstem jest w ogóle przede wszystkim drugi człowiek. Tak, jestem fanem hermeneutyki, ale już absolutnie nie o tym. Chcę natomiast powiedzieć, że rzeczywiście tych książek jest dużo i absolutnie mam jakby potężny problem, bo zadanie mi pytania, na przykład, która książka w tej chwili mi miesza w głowie czy coś, jest oczywiście zadaniem pytania, podejrzewam, mającym na celu unicestwienie mnie, bo granie zaraz wybuchnę.
Mogę być w roli Voldemorta dzisiaj, po prostu.
No właśnie tak czuję, tak czuję. Natomiast tak zupełnie serio, powiem szczerze, Georgino, żeby też pokazać wszystkim, że no, jestem jak dorosłym mężczyzną i potrafię tutaj się ogarniać. Tak zupełnie serio, to wystaje dosłownie najbardziej z mojej półki książka, którą całkiem niedawno, tak naprawdę, bo w kwietniu pisałem o niej pierwszy raz, książka, którą wraz z Anią Jankowską oraz Emką Kowalską otoczyliśmy takim patronatem. Jest to książka Ciała są super. Wydawnictwo to Tamto, imprint Czarnej Owcy. I powiem szczerze, że ta książka mi namieszała w głowie. To jest picture book, bardzo prosty picture book, natomiast namieszała mi dlaczego? Dlatego, że ja naprawdę bardzo, bardzo mocno od lat mam poczucie, że żyjemy w świecie, w którym wszystko jest poprzewracane i poustawiane, nie wiem na czym jest poustawiane, ale wiem o co chodzi, jest na odwrót.
Tak,
oddaliliśmy się od natury, od tego, co tak naprawdę jest naszym łącznikiem ze światem, czyli od cielesności. I ja już kilka lat temu nabrałem takiego poczucia, że problem z ciałem jest problemem fundamentalnym, bo to nie chodzi tylko dosłownie o ciało, to chodzi w ogóle o cielesność, o to, jak my postrzegamy świat. Jest tak wiele rzeczy całkowicie bzdurnych i nieprawdziwych, które tkwią w nas jak takie przekonania, których my często nie widzimy, że nabrałem w momencie takiego poczucia, że kurde, ciało jednak, jakby zmiana narracji jest czymś bardzo ważnym. Dlatego tak mi się spodobała koncepcja ciało pozytywności, która absolutnie nie mówi o tym, że każde ciało musi nam się podobać, ale że każde ciało jakby jest okej, w tym sensie, że ono służy nam, bo możemy chodzić, możemy oddychać, możemy wąchać i tak dalej. I Ja no, miałem już naprawdę różne cudowne współprace, na przykład w kontekście Munki i tego cudownego przewodnika, Ciało pozytywnego dojrzewania. Natomiast zawsze we wszystkich tych książkach, które też polecałem w tym kontekście, to było takie, nazwijmy to, przyjemne estetycznie. Natomiast książka Ciała są super jest taka bezkompromisowa, bo
uwzględniająca
tak
po prostu różnorodność.
Tak, ale w taki sposób, który naprawdę, można powiedzieć, nie bierze jeńców. Bo naprawdę ja ją za każdym razem oglądam, to patrzę, matko, ile tu jest w ogóle takich ciał i też jakby elementów ciał, bo na przykład jest taka rozkładówka, gdzie ludzie wspólnie tworzą jakieś kreatywne rzeczy i widać tylko dłonie, nadgarstki, przedramiona. I na przykład widzimy przedramiona i dłonie najprawdopodobniej kobiety, która ma włosy na rękach, jest też osobą, nie wiem jak to w ogóle powiedzieć najlepiej, ale no po prostu widać bardzo dużo tego ciała, o tak bym to powiedział. Mm-hmm. Odwracamy, widzimy osoby, które są w basenie i widzimy osoby z, że tak powiem, wielokrotną oponką na brzuchu. I to jest, wiesz, to jest takie, na zasadzie patrzysz na to i nagle sobie uświadamiasz, że kurde, to wszystko to są ciała i one wszystkie są i one wszystkie są okej. Okay. Nawet jeżeli na przykład patrzę na któreś i stwierdzam, ojej, mi się nie podoba, to nie ma znaczenia, bo to naprawdę nie chodzi o podobanie się, to chodzi tylko o to, żeby przyjąć, że każdy w swoim ciele jakby ma prawo być. A ja nie mam prawa jakby wyśmiewać się z tej osoby i tak dalej.
Ale ty, Przemek, dotknąłeś w zasadzie setna już na początku swojej wypowiedzi, kiedy użyłeś sformułowania estetyka. Ha. Wiesz, że tutaj dla mnie zaburzona ta proporcja, czy w ogóle idea, czy definiowanie ciała polega właśnie tylko i wyłącznie na oglądzie tego, co nas otacza, prawda? Kanonie. Tworzymy kanony, prawda? I my nie zastanawiamy się już nad tym, czy to ciało jest zdrowe, czy to ciało jest akceptowane, czy to ciało wymaga opieki, czy to ciało jest kochane, czy to ciało jest dotykane. Wiesz, prawda?
Jezu, aż mam ciarki. No tak, ale właśnie o to chodzi. I to super, że o tym mówisz, bo jakby dla mnie to było takie odkrycie, wiesz, jakby z serii tych, gdzie ludzie mówią, że na przykład całe życie na coś patrzą, ale dopiero w pewnym coś zobaczyli w tym, na co patrzyli, nie? I ja tak miałem, na zasadzie, załóżmy, kilka lat, wiesz, chodziłem na siłownię, tutaj dieta i tak dalej, wiesz, patrzę na te swoje zdjęcia, to myślę, o kurde, nie? Taki w ogóle, taki, wiesz, po prostu w sensie forma, nie? Byłem w formie. Przyszła pandemia, no troszeczkę to się zmieniło i ja rzeczywiście jakby w pewnym momencie zacząłem sobie myśleć w takich kategoriach. Po pierwsze, zmieniły się realia życia i ja już przestałem być w formie i być może w takim razie to chodzenie na siłownię i ta dieta, one się opierały na jakiejś słabej motywacji. Ja dopiero wtedy tak skumałem, że one się opierały na takiej motywacji, która obawiam się jest motywacją wielu osób, na motywacji wstydu. I ja zacząłem wtedy tak myśleć, kurde, skoro ta motywacja doprowadza do tego, że człowiek prędzej czy później macha ręką na tę siłownię i na dietę, no to chyba coś z nią jest nie tak. I wtedy zacząłem właśnie iść w tę stronę. Na zasadzie, a gdyby popatrzeć na to zupełnie inaczej? Gdyby zacząć od tego, co, o czym zresztą mówię od dawna i praktykuję, od praktyki wdzięczności w stosunku do swojego ciała. To zacząłem dokładnie wtedy to widzieć, że ja jakby zacząłem widzieć to, czego nie widziałem. Że moje ciało umożliwia mi przemieszczanie się po świecie. Umożliwia mi słuchanie muzyki, która jest dla mnie po prostu jedną z takich kluczowych rzeczy. Umożliwia mi patrzenie na książki, na klocki Lego. Umożliwia mi budowanie. I zacząłem widzieć, jeju, ile tych funkcji ciała jest i one są super, a ja patrzę tak naprawdę w lustro i widzę tę oponkę postpandemiczną.
Coś jest nie tak. Jak my się rozumiemy.
No. Tak, nudy, słuchaj, nie słuchajcie tego, to się będą zgadzać cały czas.
Bez sensu w ogóle. No. To znaczy, słuchaj, ja mogę wejść w skórę po prostu jakiegoś złego potwora tutaj, ale to chyba nie o to chodzi, bo w tak spolaryzowanym...
Już weszłaś w skórę Voldemorta, każąc mi wybierać książki.
Tak.
Więc mamy to z głowy.
Dokładnie, ale wiesz, o czym sobie jeszcze myślę, że w tak spolaryzowanym społeczeństwie, oczywiście, my się możemy zrzymać, że bańki, że bańka mówi swoim głosem, głosem, że to jest poklepywanie się po plecach, ale równocześnie zauważ, że mam wrażenie, że wciąż mierzymy się z hejtem, z takim stawianiem się w pozycji wyższościowej, z elitami w różnym wydaniu, bo mówię też o tych internetowych, bo tam funkcjonujemy. I w tej całej nagonce, w tym nawet fake newsy mam wrażenie się po prostu łączą, czyli coś, co daje nam napęd do tego, żeby się wciąż kłócić. Czy nie jest fajne, kiedy ludzie wchodzą sobie w słowo, a nie są w związku 30-letnim, nie widzą się codziennie i nie zaczynają myśleć tak samo, bo koło siebie są, tylko po prostu cieszą się z tych samych rzeczy. Nie wiem, może to jest miła wbrew pozorom odmiana.
To jest cudowne, wiesz co, i to jest w ogóle kolejne sedno Georgina tak naprawdę, bo ja mam takie poczucie, że my, mówię tutaj w ogóle o społeczeństwie naszym, a być może to wykracza poza społeczeństwo polskie, ale my w sposób szczególny ze względu na różne uwarunkowania historyczno-kulturowe, my tak naprawdę jesteśmy w pewnym sensie uzależnieni od dramatów, od kwasów, od kłótni. Ja jestem przekonany, że tak naprawdę to nie do końca tak jest, kiedy na przykład ludzie mówią, że mają już dosyć na przykład obecnej władzy, niech to się zmieni. Ja często mam takie poczucie, że część z tych ludzi tak naprawdę wcale tego nie chce, bo się odnajduje w kłótniach, w ciągłym protestowaniu przeciwko komuś i tak dalej. I jakby to jako psycholog ja doskonale potrafię naturalnie wytłumaczyć, natomiast bardzo często tak patrzę to z takiej metaperspektywy i myślę sobie, Jesus Christ, jakby naprawdę większość z nas poszła tą kluczową drogą, która jest początkiem i sensem podróży bohatera i bohaterki, drogą samopoznania, zobaczenia, co we mnie jest i dlaczego to coś, co we mnie jest, powoduje, że ja robię, mówię i zachowuję się w taki, a nie inny sposób, to nagle byśmy odkryli, że właśnie te wszystkie kłótnie, te hejty i tak dalej, one zaspokajają nam pewną potrzebę, natomiast one nie czynią nas szczęśliwymi. I przychodzi mi też do głowy właśnie tekst kultury, to jest animacja. Ja pisałem o niej w drugim tomie Szkoły Bohaterek i Bohaterów. Jest to animacja Drżące trąby, którą mi zresztą polecił kiedyś jeden uczeń i potem stało się to obowiązkową, że tak powiem, lekturą audiowizualną na wszelkich moich zajęciach, gdzie po prostu mamy dwa takie przyurocze stworki. I ten główny bohater, którego poznajemy jako pierwszego, Pafnucek, on strasznie przeżywa to, że Kalasanty, zwany też Kalasiem, jest od niego lepszy. Zazdrości mu niesamowicie. I w końcu stwierdza, że na tym świecie nie ma miejsca dla nich dwóch i postanawia go usunąć. Kiedy wchodzi z siekierą do jego domu, to my już to przed chwilą, znaczy chwilę wcześniej widzimy, że w ogóle Kalasanty płacze, pije alkohol i co jest najciekawsze, on jest ubrany w futro Pafnucka. I kiedy Pafnucek przychodzi do niego, nagle dochodzi takiego olśnienia. On mówi, że jej, ty jesteś taki, a ja myślałem, że ty jesteś owaki. To ja ci tak zazdrościłem, a ty też płakałeś. I w końcu tam pada coś takiego, o, przyszedłeś do mnie z siekierą, więc to znaczy, że ja też nie jestem ci obojętny. I w tej krótkiej animacji, stworzonej zresztą przez studentkę pierwszego roku studiów, bo to była praca dyplomowa, jest zawarta istota naszego życia, moim zdaniem, i tego, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Że my żyjemy w tych takich różnych niedopowiedzeniach, fałszywych przekonaniach. To jest oczywiście umiejętnie wspierane przez różne podmioty typu social media, które się żywią, bo zarabiają na hejcie, na fake newsach. My się w tym taplamy, ale w pewnym momencie, jeżeli wyciągniemy głowę do góry z tego stawu i przestaniemy na to patrzeć dwuwymiarowo i popatrzymy z lotu ptaka, nagle się okazuje, wow, to ty jesteś taki, a ja myślałem, że ty jesteś owaki. Ja ci tak zazdrościłem, a ty też płakałeś.
Wiesz co, to zatrzymam się na chwilę, na moment, bo Ciała są super, czyli książka, o której powiedziałeś, one w jakiś sposób wyczerpują ten element właśnie samoświadomości. Dają nam pewne wprowadzenie, czy kierunek, o którym mówisz. A czy była książka, albo jest książka, taka, która wspierała twój rozwój samoświadomości i w ogóle przerzuciła ci ciężar obserwacji świata ze wszystkiego, gdzie się odbijasz na ciebie?
Tak, ja od razu mówię absolutnie. Zresztą niedawno, nawet z okazji Pride Month, jeden z bookstagramerów poprosił mnie o nagranie, która książka z zakresu tęczy jest dla mnie najważniejsza i ja właśnie powiedziałem...
Z zakresu tęczy, Boże, przepraszam, czym jest...
Wiesz, to ja to tak ująłem, bo to są po prostu różne to określenia, natomiast jakby kluczowe jest to, że ta książka, to mało kto się domyśla, to jest książka, która składa się, uwaga, z dwóch zdań. Pierwsze ciągnie się na 120 parę stron, a drugie brzmi: i szli całą noc. Książka ta nazywa się Bramy Raju, stworzył ją Jerzy Andrzejewski i ja tę książkę przeczytałem, przygotowując się do olimpiady z literatury języka polskiego w liceum. Byłem wtedy człowiekiem, który był katolikiem, jednocześnie był zakochany w swoim przyjacielu i miał z tym poważny problem, z tym konfliktem wewnętrznym. Mm-hmm. I ja, mówiąc krótko, już nie mówiąc o sobie w trzeciej osobie, ja czułem, że to, co czuję, jest prawdą, ale jednocześnie byłem głęboko wtedy jeszcze przekonany, że no, Kościół katolicki ma rację. I ja szukałem podświadomie jakiegoś wytrychu, czegoś, co rozwiąże ten problem. I wtedy właśnie wziąłem jedną z książek, które były na liście lektur właśnie dla olimpijczyków i olimpijek, Bramy Raju. I ta książka zmieniła mnie całkowicie, bo to jest książka, historia spowiedzi kilkorga uczestników krucjaty dziecięcej. A ponieważ jest ona właśnie napisana w taki sposób, że mamy do czynienia z jednym takim długim zdaniem, ją się też czyta jak pewien strumień świadomości i to akurat wtedy było dla mnie bardzo cenne, bo to było takie, można powiedzieć, bardziej prawdziwe. I w tej książce okazuje się, że różne osoby wyruszyły, by bronić grobu Chrystusa w Jerozolimie, młode osoby, ale tak naprawdę zrobiły to, bo były zakochane w jednym z uczestników, czy w jednej z uczestniczek tej wyprawy, tej krucjaty. I to było bardzo takie, można powiedzieć, nieheteronormatywne. Na przykład jeden uczestnik był zakochany w innym uczestniku. I ja wtedy doznałem takiego, znaczy właśnie miałem poczucie, że znalazłem taki wytrych, że po prostu ta motywacja, która bardzo często kryje się pod zachowaniami religijnymi, jest dokładnie czymś innym. Jest motywacją emocjonalną, wręcz taką psychoseksualną. I zobaczyłem wtedy swoje życie. Zobaczyłem, jak poszedłem na kurs lektorski tylko dlatego, żeby właśnie się zbliżyć do mojego przyjaciela. I od tego momentu zaczął się proces rozpadu różnych nieprawdziwych przekonań o sobie i świecie, we mnie samym. I ten proces trwał kilka lat, no ale doprowadził mnie do odzyskania siebie, do odnalezienia totalnej akceptacji tego, kim jestem i że to właśnie natura, można powiedzieć tutaj słowem kluczowym, tak jak zresztą właśnie w Szkole Bohaterek Bohaterów napisałem, że przez wieki mówiono o zgodności z naturą, ale uważano ją za coś zewnętrznego w stosunku do człowieka. Natomiast tak naprawdę siłą rzeczy to chodzi o zgodność z naturą swoją własną. Dla mnie nienaturalne jest na przykład bycie w związku z kobietą, tak? Dla mojej natury. I od tej książki to się wszystko zaczęło. Bramy Raju, można powiedzieć dosłownie, otworzyły mi raj, którym jest bycie no, szczęśliwym i dumnym z tego, że wiem, kim jestem i cieszę się z tego, kim jestem.
Ale to jest piękna rzecz. Bardzo ci dziękuję, Przemku, wiesz, za tą opowieść, bo tak sobie myślę, że wiesz co, w tych strasznych czasach, kiedy jest tyle lęku, wiesz, w młodych ludziach, kiedy oni, wiesz, muszą się przedzierać nie dość, że w tę przestrzeń, wiesz, formacyjną, która przecież już jest obciążająca sama w sobie, a jeszcze, wiesz, nie mają wsparcia, nie mają kierunkowskazu, ty nagle pokazujesz, że literatura może być czymś, co otwiera drzwi. No to wiesz, bo to nie jest wcale oczywiste, tak mi się wydaje. Wiesz, literatura walczy o swoje miejsce, walczy o to, żeby być wydawana w takiej, a nie innej formule. Wiesz, no, no popatrz, co się dzieje z Heartstopperem, prawda? No jakby, popatrz, równocześnie spójrzmy, jak to było potrzebne. Jak to okropnie było potrzebne. Jest też taki komiks Ptaśka, nie wiem, czy widziałeś, prawda?
Oczywiście.
Powieść graficzna. Mój Młody Boże, Bóg, jaka wspaniała opowieść po prostu o miłości. Przecież to nie jest nic, co nie jest naturalne.
I co jest najlepsze właśnie, kilka miesięcy przed Ptaśką Młody Bóg wydał Bloom, który jest jakby można powiedzieć bardzo podobną opowieścią w tym sensie właśnie i to też jest ciekawe, bo wiele osób mówiło, o też komiks, tak Heartstopper, ale jest w ogóle zupełnie inna historia. I powiem szczerze, że mega, że to przytoczyłaś, bo tak naprawdę jakby zobacz, mówisz o Heartstopperze, mówisz o Ptaśce, ja dodaję Blooma, po chwili pewnie ty byś dodała to, ja to, ile tego jest. I to właśnie jest odpowiedź na tę potrzebę, o której powiedziałaś, jak bardzo to jest potrzebne. I ja na przykład teraz świeżo po premierze drugiego sezonu Heartstoppera. Na nowo poczułem to po raz kolejny i właśnie gadałem z moim partnerem, z Jędrkiem, bo byliśmy z kolei chwilę po seansie Red, White and Royal Blue i tak mówiliśmy o różnicach pomiędzy tymi właśnie formami, to znaczy pomiędzy filmem, a tym serialem Heartstopper. No i właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że to nie jest przypadek, że na przykład w Heartstopperze ci bohaterowie i bohaterki wcale nie wyglądają jak z okładek jakichś, nie wiem, czasopism modowych. Bo tak naprawdę my lubimy oczywiście historie takie, gdzie, no tak jak na przykład chociażby w Red, White and Royal Blue mamy dwóch przystojniaków, ciacha dwa i tak dalej, tylko że jakby to jest...
Ten dopisek aż miło popatrzeć.
Dokładnie tak. Natomiast z tym się trudno zidentyfikować, bo większość z nas tak nie wygląda. A w Heartstopperze nagle się okazuje, że jakby właśnie, i tu wracając też do tego ciała, serio to nie ma znaczenia, jak ty wyglądasz. I to się, co ciekawe, zgadza z tym, czego ja się nauczyłem na psychologii, że najseksowniejszą częścią ludzkiego ciała jest mózg. I tak naprawdę to coś, to o czym my mówimy, że człowiek ma to coś, to dokładnie to o to chodzi. My widzimy osoby, które tworzą cudowne, szczęśliwe jakby relacje, związki. I to tym młodym ludziom, ale też nie tylko, bo to jest bardzo ważne, bo wiele dorosłych osób właśnie mówi, matko, ja w ogóle ten Heartstopper stał się dla mnie doświadczeniem wręcz terapeutycznym. Te osoby widzą, że ojej, he looks like me, cytując tą dziewczynkę, co oglądała, czarnoskórą dziewczynkę, co oglądała Arielkę czarnoskórą. She looks like me. Nagle się okazuje, jejku, dla mnie... I jak, w sensie ja nie jestem jakimś dziwakiem i to też zresztą w tym drugim sezonie fajnie widać, jak ten Izaak bardzo się męczy z tym, że on nie czuje nic do swojego przyjaciela, który się w nim zakochał i nagle trafia podczas wernisażu na informację, że istnieje coś takiego jak aseksualność. I od tego momentu przestaje w ogóle traktować siebie jako dziwaka. To doświadczenie właśnie, że jejku, inni też tak mają, jejku, nie jestem sam, sama, samo. To jest petarda. I dlatego właśnie, ja cały czas mówię, że literatura obecnie, ona od dawna była prawdziwym systemem edukacji, ale w tej chwili, kiedy system edukacji ten oficjalny jest zaprzeczeniem edukacji, to teraz jakby to widać szczególnie, że literatura jest systemem edukacji that's real, tym, który uczy i wspiera.
Przemku, a powiedz mi, czy masz taką refleksję, że gdybyś dostał te książki, które obecnie są na wyciągnięcie ręki, mam nadzieję, że na wyciągnięcie ręki, bo mamy też świadomość wykluczenia ekonomicznego i wciąż pewnej walki, która się toczy, ale czy masz takie poczucie, że gdyby taka dyskusja, nawet na poziomie literatury, zamknijmy inne teksty kultury, do których czasem pewnie dostęp jest łatwiejszy, była w czasach, kiedy ty mierzyłeś się z pewnymi problemami, twoje życie by było łatwiejsze?
To w ogóle nie wiem, jak bardzo powiedzieć tak, żeby wszyscy, którzy tego słuchają, poczuli to tak z całą mocą. Może teraz zatańczę, ale tego nie będzie widać. Dobrze, to powiem po prostu wyraźnie. Tak, zdecydowanie. I teraz ja jako człowiek dorosły, widząc, co mają te młode osoby, ja się po prostu z tego cieszę i robię wszystko, też jako nauczyciel, psycholog, autor, żeby pomagać im w radzeniu sobie z tymi problemami, które mają. I kończąc już naprawdę tę moją wypowiedź, ja wrócę do początku tego, co powiedziałaś o wykluczeniu ekonomicznym. Bardzo ci za to dziękuję, bo to jest z kolei to, co często jest zupełnie niewidzialne. A tu mi przychodzi na myśl genialna książka Free Lunch, gdzie po prostu widzimy coś, co dla wielu osób serio jest niewidoczne. Że jakby naprawdę są osoby, jest ich niemało, które po prostu nie mają warunków ekonomicznych, żeby przeżywać życie choćby, nie wiem, w jakiejś części takie, które przeżywają ich rówieśnicy, ich rówieśniczki.
Teraz oczywiście idąc w tym trybie książkowym, myślę sobie, że jak gigantyczną rolę spełniają biblioteki, czy szkolne, czy publiczne. I jak niewiele uwagi, mam wrażenie, czasem jest im poświęcane w tej przestrzeni w ogóle medialnej, tego, żeby walczyć o ten dostęp, żeby w ludziach uruchamiało się takie poczucie, że skoro na przykład dzieci albo młodzież czeka na jakiś tytuł przez 3 miesiące, to może warto zamówić nie jeszcze 5 wydań Kawki, ale może właśnie w tym momencie jest im potrzebny zupełnie inny tytuł. Może nie pan Tadeusz, którego znajdą w wolnych lekturach albo gdzieś tam przemyconego przez... Może skupmy się na chwilę na czymś innym, bo to jest ten moment dla tych dzieci, dla tych dzieci, które mają potrzeby. Wiesz, tak sobie myślę...
Ja się z tym zgadzam totalnie, w ogóle tak a propos. No, no, ale już cię słucham dalej.
Przemku, bo wiesz, myślę sobie o tym, że ty jesteś ambasadorem nie tylko Heartstoppera, jeżeli już tak literalnie mamy się nazywać. Ty jesteś po prostu ambasadorem dobrych treści. Uwaga, zaczekaj, bo kończę. Ty jesteś człowiekiem, który bez napinki opowiada o tym, co jest wartościowe, nawet jeśli my teraz, czy nawet za 100 lat być może, nie nazwiemy czegoś wielką literaturą. Chyba nie o to chodzi. Ale powiedz mi, Przemku, jeżeli nie miałeś dostępu do tego, co jest teraz, na przykład 20 lat temu, to powiedz, co było dla ciebie formacyjną lekturą? No.
Znaczy oczywiście, i ja powiem tutaj szczerze, że tu oczywiście moje odpowiedzi znowu raczej nie przysporzą mi oklasków, bo tak naprawdę mnie, oczywiście mam swoje takie formacyjne lektury pewnie i mógłbym tu mówić dużo, ale te, które najbardziej pozwoliły mi przecierać oczy, to były jedna, to właściwie to jest seria, której w ogóle raczej, no, szkoła, nazwijmy to, nie polecałaby chłopcom, mianowicie Ania z Zielonego Wzgórza. Ja się zakochałem po prostu w tej historii. Ja przeczytałem wszystkie tomy, odnalazłem tam wiele rzeczy, które po prostu ze mną rezonowały. Także poczucie humoru, które Lucy Maud Montgomery naprawdę miała bardzo fajne, subtelne i ja to wtedy też odkryłem, że wiele mówi się, znaczy wiele stereotypów Ani z Zielonego Wzgórza.
Czy ja mogę tylko wtrącić, że ja bardzo chciałam w tym momencie pozdrowić panią Annę Bańkowską, która jest wywrotowcem Ani z Zielonego Wzgórza i po prostu była jedną z nielicznych osób, która po prostu całą Polskę niemalże zaangażowała w dyskusję o literaturze, więc bardzo pozdrawiam.
Ja się do tych pozdrowień dołączam i też się bardzo cieszę, że wspomniałaś, bo właśnie chciałem o tym powiedzieć, że Ania z Zielonego Wzgórza jest jakby wywrotowa sama w sobie i to, co zrobiła Anna Bańkowska, w ogóle totalnie zmieniając nawet tytuł, tak? Znaczy zmieniając w stosunku tego, co ludzie znali. Anna z Zielonych Szczytów, to powiem szczerze, było mistrzostwo, bo to jest zgodne z istotą tej książki, tak? Z esencją całej tej opowieści w ogóle. Książki, zawsze trudno o tym mówić książka, no bo to jest seria, ale to, co wszystko się wiązało po prostu z esencją historii Ani Shirley, a potem Blight, tak naprawdę dalekie jest od jakiegoś takiego jakiejś takiej grzecznej wizji świata. Absolutnie. I właśnie to była jedna z rzeczy, które mnie absolutnie właśnie nomen omen porwały. I dlaczego ja zawsze się tak śmieję, że generalnie w sensie, to mi raczej nie przysporzy oklasków. Teraz już może nie, ale jak byłem nastolatkiem, to w momencie, kiedy na przykład dzieliłem się tym, co czytam, to kiedy mówiłem, że czytam Anię, że na przykład bardzo lubię Anię z Zielonego Wzgórza, to różne osoby zaczynały milczeć i patrzeć tak dziwnie, nie?
Coś nie pasuje.
Tak, że chłopak, tutaj coś nie tak. Podejrzewam, że różne osoby wtedy mogły sobie w głowie tworzyć jakieś wizje dotyczące mojej tożsamości psychoseksualnej czy coś. I to jest po prostu fenomen taki jakby ciekawy sam w sobie. To tak samo jak różne osoby dorosłe bały się przyznać, że czytają Harry'ego Pottera albo że, nie wiem, czytają właśnie Heartstoppera. Też zdarzają się takie sytuacje, że ktoś dorosły pisze mi o tym wiadomości prywatnej, że nikomu o tym nie powie, ale po prostu dla niego to jest w ogóle książka, która zmieniła życie i tak dalej. I więc mówię o tym dlatego, że książka, która mnie uformowała bardzo mocno, ona właśnie wiązała się, jakby jej czytanie i przyznawanie się do niej z pewnym poczuciem wstydu. I ja w pewnym momencie zrozumiałem, że właśnie ten wstyd, tak jak pisałem w Szkole Bohaterek Bohaterów, jest epidemią naszej kultury. Że wstydzenie się książek, które czytam, jest tak samo jak wstydzenie się czegokolwiek innego. Że na przykład, nie wiem, jestem osobą niebinarną, jestem osobą transpłciową, jestem osobą neuroróżnorodną i tu można, czy na przykład jestem osobą, tak jakby freelance, która nie ma co jeść, tak? Natomiast druga lektura formacyjna, śmieję się, że ona też nie przysporzy mi oklasków, ale tu już chodzi o oklaski dosłownie tych elit, które już wspomniałaś w pewnym momencie. Mianowicie lekturą formacyjną był dla mnie Alchemik Paulo Coelho.
Ja to dość ciekawe, muszę ci powiedzieć, faktycznie, tak? Jeśli chodzi o pewne wyznania czytelnicze.
No tak, dokładnie, no bo wiesz, bo teraz w tej chwili, jak gdzieś tam, wiesz, poruszasz się, jakby, jakakolwiek osoba porusza porusza się w świecie książek. No to zapewne no, słyszała chociaż raz w życiu dość pogardliwe, że o, to jest w stylu Paulo Coelho, nie?
I ja... No wiesz, no Coelho zastosowana, nawet ja czasami, tak, nawet ja czasami muszę ci powiedzieć, stosuję pewien rodzaj takich pompatycznych i niezwykle uniesionych fraz i no też muszę się z tym zmierzyć, że tak, tutaj nie jestem wolna od jednak takiego pewnego dystansu, który się wytworzył, ale to jest też dobre pytanie, czy dlatego, że świat mnie tak do tego sformatował, czy dlatego, że to jest faktycznie takie moje wewnętrzne przekonanie. Może powinnam się z Coelho zmierzyć raz jeszcze teraz.
Znaczy powiem tak, ja bym nie chciał teraz czytać jego książek. Nie mam takiej potrzeby absolutnie. Natomiast właśnie w tym moim wyznaniu o alchemiku kryje się coś bardzo ważnego. Mianowicie to, że my patrzymy na literaturę bardzo często z jakiejś statycznej pozycji, z takiego tu i teraz naszego życia. I sobie myślę o tych wszystkich dorosłych, którzy wypowiadają się o ludziach, na przykład młodych, z taką może nie wprost wyrażaną pogardą, ale gdzieś tam taką siedlącą, która jest i tak przenika. Na przykład jak ktoś mówi, oj, te dzieci w tej chwili, no to jest takie pokolenie płatków śniegu i tak dalej. I to jest dokładnie ten sam mechanizm. I ja wtedy mówię, że dla dorosłego człowieka być może książki Paulo Coelho, o właśnie, może nie są niczym ciekawym. Natomiast dla 15-letniego Przemka, geja, który jakby nie radził sobie z akceptacją swojej tożsamości, alchemik był wielkim otwarciem oczu. Bo alchemik jest tak naprawdę, to jest w ogóle książka, która się opiera na żydowskiej opowieści o bodajże takim starszym człowieku narodowości żydowskiej, Izaaku. Jest po prostu no, jakby sfabularyzowana, tak? I to jest niesamowita metafora, która tkwi w tej opowieści, że po prostu jakby skarb, którego poszukujemy, siłą rzeczy tkwi tam, gdzie się nie spodziewamy, czyli można powiedzieć w nas. Mhm. Dla mnie, dla tego 15-letniego Przemka, jakby to było coś absolutnie otwierającego oczy i wyzwalającego, bo to mi pozwoliło spojrzeć na siebie i na swoje problemy, na to, czego w sobie nie akceptowałem, jak na taką supermoc. Oczywiście to było bardzo wstępne wtedy, ale ja zacząłem sobie formułować takie naprawdę sensotwórcze myśli i w ogóle uczucia w sobie samym, takie, które nadawały sens w ogóle temu, czego doświadczam. I chodzi o to, że właśnie jeżeli na przykład ktoś przychodzi do mnie, młody człowiek, i czyta jakąś książkę, to ja zawieszam, jak tutaj w dobrej fenomenologicznej praktyce, zawieszam sąd. Ja to biorę w nawias, bo to nie jest moje doświadczenie, tylko tej osoby. Jeżeli ona to teraz czyta, to znaczy, że z jakiegoś powodu jest to dla niej ważne. I tu się właśnie kłania terapeutyczna funkcja literatury. Literatura ma różne funkcje. I ja mam wrażenie, że na przykład różne osoby, które się wypowiadają w taki sposób, no dajmy na to chociażby o książkach Paulo Coelho, one mówią to z perspektywy różnych funkcji literatury i mają prawo, pewnie. Natomiast chodzi o to, że dobrze by nie zapominać, że literatura ma także funkcję terapeutyczną i coś, co tobie się wydaje czymś miałkim, może na jakimś etapie życia, którego ty już możesz nie pamiętać, może się okazać czymś po prostu otwierającym oczy, tak? Na tej zasadzie. Więc jakby, gdybym miał to tak podsumować, powiedziałbym, że ja w tej chwili nie czytam Paulo Coelho i nie polecam jego książek, natomiast nie zmienia to faktu, że jego książki, zwłaszcza Alchemik, w pewnym momencie mojego życia były jak taki klucz, który otworzył drzwi, tak? Więc to jest takie ogólne wyzwanie, mówiąc o tych książkach formacyjnych, łącząc i Anię N z Zielonych Szczytów i tutaj twórczość Coelho, żeby nie oceniać, tylko wsłuchiwać się w drugie istnienie i próbować zrozumieć. Do tego nas uzdalnia literatura.
Proszę Państwa, przewaliliśmy czas tego podcastu. Bardzo chciałam być dzielna i nas pilnować, ale jest to niemożliwe, jak wszyscy się domyślacie. Więc wiesz co, może to faktycznie zawieśmy, tak jak jest teraz, i pozwólmy ludziom czytać.
Jezu, cudownie. No czekałem na taką propozycję. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie to. Ja po prostu nie potrafię jakby powiedzieć, jak bardzo się cieszę z tej propozycji, bo jestem przekonany, że właśnie jakby w tym tkwi różnica pomiędzy szkołą, która każe czytać książki, a ludźmi, którzy jarają się książkami i chcą, żeby ludzie czytali. Jestem przekonany, że po tej rozmowie różne osoby będą myśleć, używając może nowych optyk. tak jak to Miłosz napisał, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy, gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Być może to spojrzenie tak się poszerzy, że te osoby same odnajdą książki.
Wybierzcie się do biblioteki. Wcale nie musicie do księgarni, no to też przyjdzie czas.
Absolutely. To mi się tak, dokładnie.
Proszę Państwa, Przemek Staroń. Po prostu.
Gorgina Grybosz. Literacka kawka. Po prostu.
Bardzo Państwu dziękujemy. Dzięki, Przemku.
Dziękujemy. Dzięki, Gorgino. Dzięki wszystkim tutaj zgromadzonym na różnych poziomach i w różnych formach. I w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy pogadać. No i co? No i chyba do usłyszenia.
O, już nie, ja myślę.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Grybosz.